Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś specjalne wydanie naszej audycji. Jak zawsze zresztą na przełomie września i października jesteśmy w Gdyni na festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci. To największy dziś w kraju przegląd twórczości filmowej i radiowej poświęconej historii najnowszej Polski. Z nami jest pomysłodawca, dyrektor tego festiwalu, Arkadiusz Gołębiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pora taka, by pokusić się o podsumowanie, chociaż w kilkunastu minutach, jak tutaj podsumować wielki festiwal, na którym jest już setka produkcji konkursowych, poza tym pokazy niekonkursowe, spotkania autorskie, debaty i tak dalej.
Naprawdę dużo, dużo. Mam świadomość, że wymieniając parę rzeczy, osoba, która nie jest na festiwalu lub nawet jak jest, ale nie jest możliwości, żeby dotarła na wszystkie wydarzenia, to może po prostu głowie się jeszcze kręcić dosłownie, bo przez 4 dni bardzo intensywny ten program jest. Powiem, że to jest pewno siłą tego festiwalu, ale też dla nas organizatorów dużym jakby jednak obciążeniem, bo wygenerować po prostu tyle energii, tyle osób do obsługi tych wydarzeń, bo jak pan słusznie zauważył, jest około 100 filmów, które biorą udział w konkursie. To duże produkcje międzynarodowe, fabularne, słuchowiska radiowe, teledyski, ale co warto powiedzieć, co zawsze było od 13 lat już tradycją, że festiwalowi towarzyszą wydarzenia muzyczne, teatralne, promocje książek czy panele dyskusyjne. I myślę, że ten festiwal właśnie jest czymś ważnym, ponieważ opowiadać o historii, o polskich drogach do wolności, europejskich, światowych drogach do wolności, to nie tylko wystarczy na obrazie, tylko te obrazy trzeba, jeśli tworzymy, musimy mieć pewno takie tło, background tego wszystkiego, o czym opowiadamy. I to, co filmowcy na swoich obrazach nie są w stanie zamieścić, a nawet hasło tegorocznego festiwalu jest historia większa niż film, to my podczas tych spotkań mamy możliwość dopełnienia tych rozmów. To przygotowujemy często naszego widza do oglądania tych filmów, o pewnych refleksji i tak naprawdę do snucia pewnych życiowych jakichś refleksji, zastanawiania się, w jakim miejscu jesteśmy, w którą stronę ten świat zmierza, jakie korekty powinniśmy zrobić, co było dobrego, gdzie szukać tych inspiracji. I to wszystko jest na tym festiwalu, więc dlatego on jest taki i bogaty w osobowości, które przyjeżdżają, i w ten program, który tutaj prezentujemy.
Festiwal zyskał już naprawdę rangę międzynarodową. Produkcje już w tym roku, możemy powiedzieć, z całego świata, ale też podpatrują nas inni, bo w Czechach podobny festiwal został powołany.
Tak, to jest taka duża radość dla nas, że myślę, że tak nie powiem, bo oczywiście sam fakt, że rozmawiamy i przez ostatnie 4 dni dużo było w mediach publicznych, czy Polskim Radiu, czy właśnie w Telewizji Polskiej, dużo nas było. I to się bardzo cieszę w różnych tygodnikach. I jednak mam poczucie, że ciągle my się przebijamy, że szczególnie tutaj w Trójmieście, bardzo urokliwym mieście Gdynia, w Trójmieście, nie możemy się przebić jednak do tej szerokiej publiczności, że to jest bardzo takie środowisko, które sokolepko Solidarności, niemniej jednak myślę, że w dzisiejszych czasach nie do końca chyba doceniają to dziedzictwo, może to będzie. I festiwal jest takim miejscem, gdzie przyjeżdża do Gdyni, myślę, że dziennie brało przynajmniej po 1000-1200 osób, bo mamy osoby wszyscy, z uwagi, że covidowe były, co obostrzenia, to musieliśmy robić badania, każdy dostawał opaski. Wiemy po tym, że ten festiwal odwiedziło około 5000 osób, to uważam, że bardzo dużo jest, jeśli na takie możliwości. Dużo, część właśnie stanowią osoby przyjezdne tego festiwalu. Wśród nich w tym roku po raz pierwszy przyjechała kilkunastoosobowa grupa z Gruzji, po raz czwarty przyjechała kilkuosobowa grupa ze Stanów Zjednoczonych, z National History Day, taka wielka organizacja pozarządowa zajmująca się opowiadaniem historii wśród młodych. Ale tradycja jest, że przyjeżdżają Węgrzy, Czesi. I Czesi od 2 lat zainicjowali i prowadzą Muzeum XX wieku. Petr Blazek zainicjował. A festiwal, który stworzyli, jest absolutnie, to co mówię, taką pewną kontynuacją naszego festiwalu NNW, gdzie ja jestem w kapitule programowej tego festiwalu. Zostałem w ubiegłym roku uhonorowany strażnikiem pamięci, bo też stwierdzili, że będą uhonorować oni właśnie takich strażników pamięci. Olga Sommerowa została Czeszka, jako pierwsza Czeszka, jako cudzoziemiec, ale też i Węgrzy w ubiegłym roku mnie docenili, bo pan prezydent Węgier uhonorował mnie, a w ten sposób cały festiwal z Złotym Krzyżem Zasługi. Czyli to, co robimy, podglądają inne kraje i kontynuują. Chorwaci również bardzo są aktywni, którzy bardzo przyglądają. Pan ambasador był w ubiegłym roku, odbyłem dwie spotkania w ambasadzie, bardzo ta współpraca się rozwija. Też w tym roku była dosyć silna reprezentacja właśnie Chorwatów. Też chcą taki festiwal robić u siebie. Więc to bardzo cieszę, że ten patent nasz na opowiadanie historii, na przekładanie na język popkultury, on na tyle jest uniwersalny, że biorą inne kraje. Ale nawet David Wurawa, ciemnoskóry aktor, który grał rolę amerykańskiego agenta w filmie
Jack Strong,
tak, o pułkowniku Kuklińskim, powiedział, że to jest niesamowita rzecz, że za 2 lata u siebie w Afryce powiedz swoim przyjaciołom, żeby zrobili taki festiwal, bo to, co opowiadamy o tych wolności tam w tych krajach, jest bardzo ważne i żeby też opowiedzieć.
Wrócę na moment do tego wątku potrzeby wciąż przebijania się i też wątku języka popkultury do opowiadania historii. Wczoraj podczas gali niespodziewanie pojawiło się takie hasło i pytanie, jak pokazywać dokumenty, czy one są przystępne w odbiorze. Być może my jesteśmy już na takim etapie, że odłóżmy dokumenty, zajmijmy się tylko nowoczesnymi formami.
To jest bardzo ciekawe podejście, to co profesor Andrzej Jurga, jako przewodniczący jury konkursu polskiego, powiedział, zaapelował, żeby telewizja publiczna w prime time pokazywała te dokumenty i żeby ten dokument był poszerzony o dyskusję przed filmem, po filmie, żeby przygotować widza do oglądania tych filmów. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo cenny apel, który mi nie jest obcy, bo to uważam, że rzeczywiście, żeby opowiadać tej historii w historiach, no to trzeba mieć pomysł. Ja przecież nie tylko jestem osobą, która zarządza, ale robię filmy od lat, może teraz mam jakąś pauzę 3-letnią, ponieważ ten festiwal generuje bardzo dużo tutaj, pochłania mi czasu, żeby to zrobić, ale przygotowuję jakieś tam swoje projekty, równolegle kręcę. Nawet tutaj mogę powiedzieć, że wczoraj były się zdjęcia z panią Zofią Pilecką na plaży, piękne ujęcia kręciłem, udało mi się jakby gdzieś wygospodarować, wykraść parę minut, żeby ujęcia zrobić, ale to jest prawda, że ciągle zastanawiamy się na tym naszym festiwalu, jak historię przekładać na język filmu, że temat to jeszcze nie film. Dlatego w tym roku powołaliśmy przy festiwalu Akademii Filmowo, festiwalu NNW, gdzie po raz 6 odbyły się pitching forum festiwalu NNW, gdzie rozwijamy przez kilka miesięcy projekty dokumentalne, aż doprowadzając do stanu, że one mogą być przedstawione dobrym trailerem przed grupą oficjeli różnych najróżniejszych osobowości, które przyjeżdżają głównie z centralnej, z Warszawy, żeby oglądać to i wyłuskiwać te ciekawe tematy. Nagradzamy nagrodami, czy Telewizja Polska, czy Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy Krajowa Rada Radia i Radiofonii. Wszystko to jest bardzo obserwowane i te projekty są wyłuskiwane i one mają szansę później powstać. I tak w tym roku na festiwalu były aż 3 projekty po złoto i 2 jeszcze inne projekty, które były właśnie w ramach festiwalu rozwinięte. Ale ja powiem tak, moja refleksja, że teraz jest tendencja, widzę w niektórych stacjach, żeby film wydłużać, nawet do 70 minut, takie formaty festiwalowe. Ja wręcz jestem jako filmowiec, uważam, że powinniśmy skracać te filmy, że 42 minuty to powinien być taki format telewizyjny. Telewizja w tej chwili ma 52 plus TVP Dokument 72 minuty chyba. Ale ja uważam, że to jest bardzo wymagający czas i środowisko filmowe, nie jesteśmy przygotowani finansowo i często filmy nie mają takiego potencjału w materiałach, żeby taką długą historię snuć, żeby ona była ciekawa dramaturgicznie. Więc uważam, żeby nie tylko jak się robi 30, to może za krótko, ale 40 minut to powinien taki być format telewizyjny, a obudować to właśnie dyskusjami, które poszerzą nam, przybliżą to, co często niektóre środowiska uważają, że film dokumentalny, to jego funkcja jest, że on właściwie edukacja, ale doskonale wiemy, że im bardziej mamy tej edukacji, to tym film artystycznie jest słabszy, a jak słabszy, no to nie ma tej dramaturgii, jest nudny i ostatecznie go będą oglądać ci przekonani i to jest jakby tak troszeczkę błędne koło, jak robić, więc dlatego uważam, że film powinien być dobrze skonstruowany, dobrze zrobiony, i nie za długi. A to, co, żeby tylko zaciekawić dzisiejszego widza, który przyzwyczajony do szybkiego opowiadania, do szybkiego montażu, jesteśmy zasypywani ilościami newsów, brutalnych często, gdzie jest głośna muzyka, gdzie są brutalne sceny, więc jakby nasza percepcja się zmienia, a takie snucie ważnych historii często staje się dla tego młodego widza szczególnie zbyt wymagające i po prostu nie będzie oglądał, więc to szukanie języka jest bardzo ważne, dlatego też tam po raz drugi odbył się konkurs teledysków, krótkie formy, 3-4 minutowe, takie klipy opowiadające historię. Myślę, że to jest w przyszłości, odbywały się w tym roku, prowadził Janusz Kołodrubiec, wybitna osobowość, reżyser, producent teledysków od 30 lat niemal. No, prowadził zajęcia z Rafałem Saratą i myślę, że to też jest takim, zaowocuje w przyszłym roku kolejnymi teledyskami, ale też ciekawymi w swojej formie.
Jeszcze wczoraj zaryzykowałbym stwierdzenie, że po kilkunastu latach festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci wiemy już, jak opowiadać o historii. Wygraliśmy walkę o pamięć historyczną. Tymczasem wczoraj podczas gali Roman Zwiercan, opozycjonista czasów PRL tutaj właśnie z Trójmiasta, powiedział: być może kilka bitew było wygranych, ale tak naprawdę ta walka o pamięć ciągle trwa.
Tak, to prawda, to Romek Zwiercan właśnie to przywołał, ale też pani Miklaszewska, otwierając drzwi do wolności, powiedziała, że kiedyś te drzwi rzeczywiście było uchylać, ale dzisiaj zmieniły się technologie, czasy się zmieniły i te drzwi hydrauliczne powolutku się zamykają. I to jest ważne, żebyśmy byli na to przygotowani, że tam rozwój tej cywilizacji, pędzący świat sprawia, że nawet nie zauważamy, jak powolutku te drzwi się nam do tych wolności się przymykają. I musi być absolutnie czujni, żeby te drzwi były otwarte. I myślę, że tymi filmami, tymi spotkaniami naszymi, które tutaj prowadzimy długo w nocy, spotkaniami z takimi wyjątkowymi świadkami historii, jak pani Maria Mirecka-Loryś, Zofia Pilecka, gdzie były tutaj absolutnie...
Były gwiazdami festiwalu.
Gwiazdami festiwalu. One dają nam to. To jest niesamowite, że wczoraj wieczorem, kiedy mieliśmy spotkanie już po wydarzeniu w jednym z klubów, pani Mirecka-Loryś była do godziny pierwszej, śpiewała, tańczyła, ma 106 lat. To jest niesamowite spotkanie z tymi osobami. Ten kościec ich, ten gen, który właśnie ta Druga Rzeczpospolita ich sformatowała, jest tak mocny, że trzeba korzystać z każdej sekundy. To po prostu robienie dzisiaj, kiedy wyjeżdżali goście, robienie każde zdjęcia, selfie, wszyscy chcą zabrać kawałek tego czasu, który tutaj był, bo mają świadomość, że te akumulatory, które tutaj ładują, muszą im wystarczyć przynajmniej jeszcze przez rok. I to jest wielka wartość, że te akumulatory, żeby ładować, żeby te drzwi do wolności się nam nie domykały, żebyśmy my jako środowiska mieli to szansę, jako filmowcy, jako dziennikarze, jako animatorzy kultury, naukowcy, żebyśmy mieli odwagę te drzwi trzymać, żeby one się nigdy nie zamknęły.
Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Zachód.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam na festiwal za rok, ale co ważne, że festiwal to również jego retrospektywy, które już w przyszłym tygodniu zaczynamy w różnych miejscach w Polsce, także na pewno będziemy się na szlaku gdzieś widywać. Do zobaczenia.
A pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych podczas tegorocznej edycji festiwalu na stronie internetowej festiwalnnw.pl, a w tym roku ze specjalnym wyróżnieniem audycja Radia Zachód z Bąszyń 1938 i już za chwilę ją przypomnimy.
Historie pisane na nowo. Zbąszyń. Październik 2018 roku. Potomkowie Żydów, którzy 80 lat wcześniej zostali deportowani z hitlerowskiej III Rzeszy, przyjechali do miasta. Postanowili odwiedzić miejsca, w których przed laty zatrzymali się ich przodkowie. Sentymentalny spacer stał się okazją do wspomnień, ale też do przedstawienia tej historii.
Serdecznie witam wszystkich na dworcu w Zbąszyniu. Przyjechaliście Państwo ze specyficznego powodu. Postaramy się na początku przeprowadzić Was przez nasze miasto i pokazać te wszystkie miejsca, które miały znaczenie dla Waszych rodzin. importance to your families. Jesteśmy teraz w budynku dworca.
At the moment we're at the main building departure hall of the railway station.
Ten dworzec jest nieczynny już od kilkunastu lat.
This part of the railway station has been defunct for over a dozen years.
Niemniej wydawało nam się, że musimy tutaj zacząć.
Nonetheless, we thought we should begin here.
To było to pierwsze miejsce, które deportowani z Niemiec zobaczyli jako zabudowania. Pierwszą noc, wiemy, spędzili pod gołym niebem. Na granicy, w deszczu, czekając na decyzję władz, czy mogą wejść do własnego kraju.
Polskie Radio Zachód prezentuje Zbąszyń 1938.
Po nocy spędzonej w deszczu pierwszą decyzją było wpuścić do Polski. I to było to miejsce, w którym pierwsi ludzie znaleźli się. Jako że dworzec pełnił funkcję przejścia granicznego i sam w sobie nie był w stanie pomieścić takiej ilości osób, to naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, znajdowały się stare, nieczynne koszary wojskowe. I to było pierwsze miejsce ich schronienia. Gdzie wszyscy byli zdezorientowani, nikt nie miał zielonego pojęcia, co się zdarzy dalej. I w momencie, gdy w Zbąszyniu dowiedziano się, że taki tłum ludzi oczekuje na dworcu, władze lokalne oraz bogaci ludzie ze Zbąszynia postanowili cokolwiek zrobić. Przygotowano kilkaset litrów zupy ciepłej, zorganizowano pierwsze koce. To oczywiście była kropla w morzu potrzeb.
W połowie lat 30. XX wieku sytuacja pochodzącej z Polski społeczności żydowskiej w Niemczech zmieniła się diametralnie. Przyjechali tam kilkadziesiąt lat wcześniej z myślą o nowym życiu. Teraz, po zdobyciu władzy przez Adolfa Hitlera, ich prawa zaczęły być ograniczane. Zaczęły się prześladowania.
6 października szef Policji i Bezpieczeństwa Reinhard Heydrich wprowadził mobilizację ze strony właśnie służby policji i służby porządkowej w Niemczech. Oni doskonale wiedzieli, w jakie drzwi zapukać, ponieważ przeprowadzono obowiązkową rejestrację tych rodzin, więc to było jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia dość szybko, dość błyskawicznie w ciągu kilku dni, jednego dnia. Osoby te bardzo często były zabierane z łóżek, w piżamie, w koszulach nocnych. Także należy pamiętać o tym, iż mogli zabrać ze sobą maksimum 10 marek, mniej więcej. Jeżeli ktoś zabrał ze sobą więcej i nie potrafił tego schować, to było to mu zabierane. Osoby te najczęściej były skierowane na najbliższy komisariat policji, gdzie przebywali przez kilka godzin albo przez całą noc. Następnie byli skierowani w punkt zbiorczy, większy, albo to były jakieś dworce kolejowe albo sale koncertowe. W wyniku czego właśnie 27 października, to jest piątek, szabas, jest także dość istotne, przeprowadzono masową deportację około 20 tysięcy Żydów, tak, obywatelstwa polskiego, do granicy polsko-niemieckiej, w wyniku czego z dnia na dzień, właściwie w ciągu jednego dnia, na granicy polskiej pojawiło się właśnie wspomnianych 20 tysięcy Żydów. Zinner Grünspan, który był jednym ze świadków oskarżenia w trakcie procesu Adolfa Eichmanna w Izraelu w 1961 roku, trafił na komisariat, potem do sali koncertowej i z Hanoweru zaplombowanym pociągiem przedostał się na granicę polsko-niemiecką we wczesnych godzinach porannych 28 października, gdzie właśnie był przeprowadzony przez zieloną granicę i opisywał to jako traumatyczne doświadczenie.
28 października 1938 roku o godzinie 20.30 w pobliżu Zbąszynia, kilometr od granicy z Niemcami, patrol policji napotkał grupę 654 osób z walizkami, które przeszły zieloną granicę. W następnych godzinach przybywały od strony Niemiec dalsze setki osób. Noc spędzili na ziemi niczyjej, między granicami.
I po jednej stronie drogi las, i po drugiej stronie drogi las, i ci ludzie, którzy nie wiedzą, jaki los ich czeka. Płaczy, narzekania, złożyczenia.
Polski strażnik stoją i ich nie wpuścił, nie? I potem za chwilę przyjechał niemieckie auto, pełno wojska, pachnę na broń i szli na tych Żydów. Nasze strażniki, panie, nie mieli sumienia, żeby ich zgać, nie? No i ich wpuścili.
Niektórzy byli zmasakrowani, proszę pana, jak tutaj przyjechali. Pobici.
Czasami one trafiły bezpośrednio na dworzec kolejowy. Częściej pociągi te zatrzymywały się na granicy niemieckiej, przy właśnie granicy polsko-niemieckiej, przez tak zwaną zieloną strefę. Grupy Żydów, Żydówek, całe rodziny żydowskie były z jednej strony popychane przez niemiecką policję, służby porządkowe z bagnetami, z pistoletami i tak dalej, a z drugiej strony były nieprzygotowane na to polska straż graniczna, która strzelała w powietrze. W ostateczności Żydów przyjęto na terytorium Polski. Jeżeli chodzi o sam Zbąszyń, to są różne szacunki. Mówi się od 9300 osób do około 7700. Do 30 października udało się dalej w głąb kraju przedostać 2000 osób, które miały rodziny w Polsce, czy to było w Poznaniu, w Warszawie, w Wilnie najdalej, w różnych miejscach właśnie w Polsce. Natomiast od początku listopada w Zbąszyniu mniej więcej osiadło 6 tysięcy osób.
Wtedy zaczęły przyjeżdżać osoby ze środowiska żydowskiego z Poznania, Łodzi, Warszawy i zaczęto organizować pomoc. I można powiedzieć, wtedy nadeszła informacja o zamknięciu granicy. O tym, żeby zatrzymać całą tą rzeszę Żydów w Zbąszyniu przy granicy. Absolutnie bezprawne działanie. Mieli polskie paszporty, mieli polskie obywatelstwo. No ale cóż. W momencie, gdy pojawiły się komitety, które zaczęły organizować pomoc dla wszystkich, można powiedzieć, dworzec zaczął trochę pustoszyć. Komitety chodziły po domach i pytały, kto jest gotów przyjąć do siebie, do swoich mieszkań Żydów, którzy po prostu zostali deportowani. I w ten sposób powoli, powoli miasto zaczęło się zaludniać nowymi mieszkańcami. Przejdziemy tym wąskim przejściem na peron i z peronu przejdziemy na plac przed dworcem i spotkamy się przy poczcie.
Miasto Zbąszyń przeżywało najazd wygnańców, których przybyło więcej niż było mieszkańców. Około południa 29 października nadeszła z Warszawy decyzja, by wpuścić ich na terytorium Polski. Większość koczowała pod gołym niebem. Następnie kierowano ich do dawnych koszar wojskowych.
No i przez jedną noc miasto, które liczyło sobie wówczas, o ile pamiętam, 7 tysięcy mniej więcej, przynajmniej się podwoiło albo potroiło. No więc budzimy się rano i widzimy, że na ulicach, w parku, na łąkach, w lesie, tutaj przy dworcu głównym w Zmuszyniu. Koszary całe zajęte, prawda, przez tych ludzi, wygnańców właśnie z Niemiec. Dzieci były też, naturalnie, dzieci, młodzież. I jak oni nam opowiadali, oni byli tutaj pędzeni pieszo do granicy. Także to, co oni jeszcze mieli, tam jakieś walizki, jakieś teczki, to pogubili po prostu po drodze. Siły nie mieli, żeby to nieść kilometrami, prawda, do granicy. Także oni, jak przyszli do Zmuszynia, to oni właściwie ogołoceni byli z wszystkiego.
Jesteśmy u początku miasta.
Right now we're at where the actual town started.
Tutaj znajdowały się trzy hotele, restauracje.
Three hotels, the restaurants were located.
I stoimy u progu najdłuższej ulicy w mieście.
Standing at the forefront of the longest street in town.
Ten budynek z czerwonej cegły.
Red brick building.
W tym budynku znajdował się kantor wymiany walut.
There was an exchange point, a currency exchange point.
Z rządzeniem losów zachowały się księgi.
Some of the books,
kasowe.
Right, some of the transaction books from the cash desk were preserved.
I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, wymieniano po 3 marki, 5 marek, 10. To były naprawdę głodowe kwoty, które ci ludzie mieli przy sobie. Czyli po prostu naprawdę byli bez pieniędzy.
Jeżeli chodzi o Zmuszyń, to sytuacja była bardzo dramatyczna, ponieważ w przeciągu jednego dnia, z dnia na dzień, społeczność tego miasta zwiększyła się dwukrotnie. Przed 28 października Zmuszyń liczył 6 tysięcy osób mniej więcej, w tym około 10 rodzin żydowskich, 350 Niemców. Więc stanowił to bardzo duży problem organizacyjny, a także jeżeli chodzi o zakwaterowanie.
Ten teren, ta cała ujeżdżalnia i ta stajnia były przeznaczone dla tych ludzi, którzy zostali przepędzeni. Dzisiaj tutaj ma pan kwietniki, ma pan lampy, ma pan te rzeczy. Tego dawniej nie było. To był tylko czysty plac. Tu się mogło zmieścić 3-4 tysiące Żydów.
Na stadionie tym zmuszyńskim tam też przecież była część Żydów zakwaterowanych, prawda, w tych urządzeniach tam, żeby był dach nad głową, tam też byli.
Kto tam mieszkał? O, tam, w tym domu. Miałem widok, co się tutaj dzieje. Oni szukali jeden drugiego. Chodząc, szukali swoich znajomych, a czy ten jest, czy ktoś drugi. Niektórzy byli w piżamach, dosłownie piżama, prawda? Piżamy narzucone płaszcze. Ja widziałem tragedię tych ludzi. Bardzo dużo to straciło wszystko. Więc płacz, momenty niebywałej histerii. To proszę sobie wyobrazić, bo w tym tłumie krzyk rozdzierający się, aż trzeba było okno zamykać. Były wypadki takie, że no po prostu stracili niektórzy zmysły.
Ludność żydowską albo przebywała na terytorium tak zwanego Nowego Dworca. Ci, którzy mieli więcej szczęścia, także przebywali, nosowali w pociągach, które tam zostały. Także wprowadzono punkty zbiorcze w kilku miejscach. Przede wszystkim to były tak zwane dawne kwatery wojskowe. Po prostu to były takie pomieszczenia stajenne, gdzie panowały bardzo surowe, prymitywne warunki, gdzie ludzie musieli się kłaść na posadzkach murowanych i spać na sianie. Drugim takim miejscem był dawny młyn rodziny Grzybowskich, który do dzisiaj już nie istnieje. I tam zorganizowano prycze, także to był stadion miejski, także dawna bożnica. I powiedzmy około 3000 osób przebywało tymczasowo właśnie w tych punktach zbiorczych, natomiast około 1500 osób znalazło dach nad głową u różnych rodzin. Po prostu były kwatery prywatne. I można powiedzieć, że po 30 października, poniedzieli, kiedy 2000 osób miało pozwolenie udać się w głąb kraju, liczba Żydów w Zmuszyniu ustabilizowała się i wynosiła 6000 osób. Oczywiście w dalszej kolejności ta liczba się zmieniała, a coraz więcej osób także mogło opuścić to miejsce. Natomiast możemy powiedzieć, że ten taki obóz dla uchodźców istniał od końca października do właściwie końca sierpnia 1939 roku. 1 września wybucha II wojna światowa.
Oni przebywali właściwie do wybuchu wojny i starali się o wyjazdy do Palestyny, do Anglii, proszę pana, do Ameryki. Ta procedura trwała dosyć długo. I stopniowo naturalnie wyjeżdżali, ale wielu z nich nie zdążyło już wyjechać.
Do obsługi deportowanych wydzielony został budynek poczty numer 2 w Zbąszyniu. Telegram do prezydenta Mościckiego, wysłany ze Zbąszynia 7 listopada.
Około 6 tysięcy obywateli polskich wysiedlonych z Rzeszy Niemieckiej, pozbawionych dorobku całego życia, zostało zatrzymanych w Zbąszyniu. Od 10 dni przebywamy w strasznych warunkach. Około 1000 zgłasza się codziennie po pomoc lekarską. Błagamy Cię, prezydencie, prosimy o interwencję.
Jesteśmy na placu przed dworcem. I ten ceglany budynek i tamten dalszy z wieżyczką. Możemy iść dalej. To są budynki poczty. W Zbąszyniu były dwie poczty. Jedna, która była w centrum miasta i druga, która była przy dworcu. I ze względu na tak dużą liczbę osób, na tak wielkie zapotrzebowanie na usługi, całą pocztę numer 2 oddano do obsługi ruchu związanego z mieszkańcami żydowskimi. Znaleźli tutaj pracę specjaliści, bo tacy się znaleźli, którzy po prostu zajmowali się ekspedycją, segregowaniem i całą pracą związaną z tym. Do tego budynku przychodziły paczki, postrestanty, tak? I tutaj gromadzili się ludzie, czekając na informacje. W tamtym budynku z wieżyczką był telegraf, obsługa takiej informacji, bardziej związanych z technicznością, tak? Idziemy dalej wzdłuż tej ulicy, wzdłuż torów do miasta.
Bardzo często przychodzili na dworzec patrzeć, czy ktoś nie przyjeżdża do nich, czy po nich, czy na pocztę, czy jest przesyłka jakaś dla nich.
Czyli z jednej strony musimy podzielić tą pomoc, która oczywiście nastąpiła na dwa rodzaje. Z jednej strony była pomoc zorganizowana, z drugiej strony pomoc indywidualna. Jeżeli chodzi o pomoc zorganizowaną, to przede wszystkim takim głównym źródłem pomocy, wsparcia dla uchodźców żydowskich, którzy znaleźli się z dnia na dzień w zupełnie obcym sobie miejscu i dla nich to była sytuacja bardzo traumatyczna, bardzo tragiczna, był tak zwany Ogólny Komitet Pomocy Żydowskim Uchodźcom z Niemiec z siedzibą w Warszawie. On się ukonstytuował dość szybko, już właściwie w listopadzie 1938 roku i przez 10 miesięcy, od właśnie października później do tego sierpnia 1939 roku, uzbierano około 3,5 miliona ówczesnych złotych. Także dość szybko na miejsce trafiają działacze, aktywiści żydowscy, głównie z Warszawy, ale także na przykład z Poznania. Jednym z tych działaczy jest Emanuel Ringelblum, historyk żydowski, który potem zasłynie jako twórca tak zwanego archiwum Ringelbluma. I właśnie Ringelblum organizuje samopomoc wśród uchodźców. Według jego pomysłu po prostu osoby, które były, nie wiem, adwokatami czy lekarzami, po prostu, żeby ich wykorzystać. I na mniej więcej 1000 osób, które tam zorganizowały ten komitet, tylko 20 czy tam 40 osób było osobami z zewnątrz. W większości to były osoby wśród samych uchodźców, więc to jest taki przykład samoorganizacji w takich godzinach potrzeby. Także oczywiście nie należy zapomnieć o społeczności Zbąszenia, która służyła pomocną ręką, która przyjmowała pojedyncze osoby czy rodziny do swoich domostw. Oczywiście też czasami było to bezinteresowne, chyba w większości przypadków to było za pewną opłatą. I też nie należy zapominać o tym, iż wytworzył się swego rodzaju biznes związany z tą pomocą, to po prostu wytworzył się popyt i podaż i dość często zawyżano cenę, nie wiem, noclegu w ciągu jednego dnia z takiej regularnej ceny pół grosza na 2 złote, to było naprawdę bardzo dużo, czy też przejazd z dworca w głąb miasta. Więc jest to sytuacja dość skomplikowana, złożona i należy oczywiście pozytywnie ocenić samą organizację i działalność tego Komitetu Żydowskiego, a z drugiej strony chyba dość negatywnie ocenić działalność władz samorządowych, wojewódzkich czy centralnych, którzy istnienie tego obozu i Żydów traktowali jako cały czas kartę przetargową, tak, w tych negocjacjach między stroną polską a niemiecką. I to także z jednej strony właściwie nastąpiła swego rodzaju dehumanizacja tych Żydów. Oni w większym stopniu stanowili problem polityczny niż konkretne jednostki ze swoimi problemami, nad którymi należy się pochylić. Byli swego rodzaju gorącym ziemniakiem przysłowiowym, które Polacy i Niemcy podrzucali między sobą.
Tych, których przepędzono, umieszczono we wszystkich salach, jakiekolwiek w Złoszyniu były. To była Strzelnica, to były sale zabawowe, na przykład Fellnera, Palickiego, restauracje.
Każde krzesło i fotel to dla jednej osoby, więc u nas było, nie wiem, może z 10 osób, starszych przeważnie, którzy mieszkali na tym fotelu czy na tym krześle.
Prawie nie było rodziny w Złoszyniu, która by nie miała Żydów. Pan też miał, tak?
No, budowałem i tam nie miałem jeszcze piecy, panie. To ta Żydówka, taki chłopiec był. To jeszcze piec mi stawili, panie.
Za ich pieniądze.
Za ich pieniądze.
Te opłaty uiszczał Komitet Pomocy Uchodźcom Żydowskim. I on miał taką taryfę ustaloną, te 2 złote oni płacili.
Wielkim problemem było wyżywienie. Opłacał je amerykański Komitet Żydowski. Z pomocą przychodzili też mieszkańcy Zbąszynia.
Pierwszego dnia to nawet chleba zabrakło.
Z Łodzi przywozili samochodami, 30 już chleb dowozili. Bo tu nasi nie byli zdolni wyprodukować tyle pieczywa, bo Żydów było tyle, co mieszkańców miasta.
A więc... Tak?
To był 5-piętrowy budynek, który był przeznaczony na młyn. Rodzina Grzybowskich mieszkała od lat w Zbąszyniu. Ale ich młyn spłonął w latach 30. I Grzybowscy uzyskali odszkodowanie i odbudowali młyn.
Grzybowski family got some money as a part of their insurance and rebuilt the mill from scratch.
Natomiast nie zdążyli go wyposażyć.
Unfortunately, they haven't managed to furnish it and equip it with all the devices.
I młyn w 1938 był pusty.
And by 1938 it was still very much an empty building.
I dlatego mógł przyjąć tak wiele osób.
Therefore, it was able to accept so many refugees.
Ten dom po lewej stronie, ten szary, to właśnie dom Grzybowskich. Natomiast zabudowania młyna nie zachowały się, zostały zniszczone w czasie wojny. Zbliżamy się do Placu Wolności. Miał swoją restaurację Niemiec, nazywał się Gucze. Restauracja nazywała się Sans Souci, co po francusku znaczy bez trosk. Ten budynek on zgodził się przekazać na dom modlitwy. Była w Zbąszyniu synagoga, jest trochę dalej za rynkiem, ale była za mała dla... I to pomieszczenie zostało jakby oddane Żydom na dom modlitwy. To jest dość dziwne, bo w Zbąszyniu była społeczność niemiecka, tak? I nie ma możliwości, żeby nie wiedzieli, jaki jest stosunek Niemiec, władz niemieckich. Ale takie przypadki były i one jakby trochę nam każą trochę inaczej patrzeć na Niemców, którzy może niekoniecznie zgadzali się z filozofią nazistowską. Przez pierwsze dni bardzo niewielu Żydów wypuszczało się do miasta. znalazła się grupa młodych ludzi, którzy już nie chciała przebywać na dworcu i ruszyli w miasto. I zobaczyli w oddali dom, taki samotny, stojący. I wydał im się jakoś taki przyjazny i postanowili tam zapukać. Trochę nie wiedząc, co by tam chcieli od nich. Otworzył im starszy człowiek. I on powiedział: tak, słyszałem, wy jesteście ci Żydzi, co tam na dworcu koczujecie. Ja to nie lubię Żydów. Ale to nie jest mój dom. To jest dom mojego syna. I on zadecyduje. Co postanowi, tak? Przyjdźcie wieczorem. I z wielkim strachem zapukali wieczorem. I wieczorem otwiera im ten sam człowiek.
And they were welcomed by the same man.
I mówi: wejdźcie do środka.
Come on in.
Jesteście gośćmi mojego syna.
You're my son's guests now.
Stał stół zastawiony.
They stumbled upon a table which was fully clothed and
ze świecami,
ready for dinner, with candles lit.
Ponieważ zbliżał się szabat.
It was a Friday night, and Sabbath was coming.
I oni nie mogli uwierzyć w to, co się zdarzyło. Gospodarz powiedział, że syn przyjedzie za dwa tygodnie. Jakie było ich zaskoczenie, gdy okazało się, że ten syn jest księdzem. Księdzem, ale naukowcem. Był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Potrafił mówić po hebrajsku. Potrafił dyskutować o problemach wiary i osoba, która to relacjonowała, czuła się zawstydzona, że katolik zna tak dobrze ich tradycje. Ta historia jest opisana w książce, którą wydaliśmy. Znana jest właśnie z relacji tej kobiety, która po latach wspominała te czasy.
W zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się tak zwana Księga Żydów Deportowanych do Zbąszenia. Data jej powstania jest dość niejasna. Wydaje mi się, iż musiała powstać troszeczkę później, po październiku, powiedzmy na przełomie 1938 i 1939 roku. I tam zostały spisane osoby, które właśnie trafiły do Zbąszenia, z podziałem na oczywiście informacje odnośnie imienia i nazwiska, wykonywanego zawodu, znajomości języka polskiego, czy osoby te posiadały krewnych w Polsce i na przykład jakie ich były przyszłe jak gdyby cele, gdzie chcieli trafić, i w większości przypadków to była albo Palestyna, albo to były Stany Zjednoczone. Po prostu oni nie widzieli dla siebie miejsca w Polsce i marzyli, żeby trafić do Jerozolimy czy do Stanów Zjednoczonych. Więc jest to niezwykle istotny dokument, który pozwala ustalić liczbę tych osób, ale także umożliwia pozyskanie wielu informacji na ich temat. Więc dzięki temu te poszczególne osoby mogą w jakiś sposób ożywić. I we współpracy z Fundacją TRES teraz prowadzone są działania digitalizacyjne i chcemy po prostu zasób tej księgi zdigitalizować, wprowadzić do internetu, tak żeby każdy mógł znaleźć potrzebne dla siebie informacje, także żeby osoby, które są potomkami osób, które zostały deportowane do Zbąszenia, mogli znaleźć informacje dość szybko na temat swoich przodków.
Właścicielem tej willi był właściciel ziemski, który mieszkał nieopodal Zbąszenia. I to była jego rezydencja miejska.
This was his municipal or town residence.
Pierwszego dnia dał się poznać jako człowiek wrażliwy na potrzeby. To między innymi on zajmował się dodatkowym aprowizacją ciepłe posiłki i oddał tą willę, która nie była zamieszkała. Oddał tą willę na komitety pomocowe organizowane między innymi przez Rindenbluma i cały... Tutaj mieściła się cała administracja jakby tej nowej gminy żydowskiej. Wiem, że ktoś miał związane z jakąś historię z mieszkaniem przy komitetach.
Who was living nearby the Jewish committees. This is the place, and there was a case with a prayer book.
My name is Elazar Jaffe.
Nazywam się Elazar Jaffe. Przyjechałem tu z moją żoną. Chciałem, byśmy się tu zatrzymali, bo tu było centrum społeczności żydowskiej w Zbąszyniu. Chciałbym podzielić się z wami moją rodzinną historią. Mój ojciec Zygfryd Jaffe przyjechał tu jako dziecko. Miał 15 lat. Przyjechał z Berlina ze swoim ojcem, po którym noszę imię. Mój ojciec przebywał tu od października do kwietnia lub maja 1939 roku. Mój ojciec wspominał o Zbąszyniu, kiedy przybyli tu w 1938 roku. Wiele organizacji żydowskich organizowało pomoc. Australijska społeczność napisała list, w którym zadeklarowała przyjęcie 20 chłopców. Chcieli ich uratować i wysłać do Australii. Mój ojciec mówił, że odbyło się losowanie, aby wybrać tych, którzy wyjadą i zostaną uratowani. Mój ojciec i jego kuzyn Manfred Schreier poszli na to losowanie. Później zorganizowano także drugą loterię, wybrano kolejnych 10 chłopców. Kuzyn ojca Manfred Schreier nie został wybrany. Później zginął w czasie wojny. Mój ojciec zaś faktycznie wyjechał i rozpoczął życie w Australii. Był ortodoksyjnym Żydem. Mam tu jego modlitewnik, który przechowywał przez te wszystkie lata, odkąd wyjechał w 1938 roku. Jest tu napisane Talmud Torah ze Zbąszynia. To jest bardzo szczególnie ważne dla ortodoksyjnych Żydów, że jeśli udają się do miejsca, gdzie ich ojciec lub dziadkowie mieszkali, to otrzymają błogosławieństwo. Będę wdzięczny, jeśli będziecie towarzyszyć mi w tej modlitwie.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa le'avi nes b'makom hazeh. Thank you very much.
אין מילים בפי לתאר את גודל המעמד.
Czuję się niezmiernie wzruszony. To 80. rocznica deportacji Niemców z polskim obywatelstwem do Zbąszynia. Chcemy uczcić ich pamięć. Szanujemy waszą odwagę, by ich wspominać. Jesteśmy rodzinami Harari i Schechter, którzy wychowywali się w Berlinie. Spora część naszych rodzin musiała opuścić Berlin przed wojną. Potem wyemigrowali do Izraela, a potem usiłowali sprowadzić resztę rodziny. Niestety, nie udało się to. Jest naszym obowiązkiem pamiętać. Dzięki temu jesteśmy pewni, że oni nigdy nie zostaną zapomniani. 800 tysięcy osób przetrwało obozy i getta. Doświadczyli niesamowitego horroru. Ci, którzy to pamiętają, są w podeszłym wieku. Co miesiąc odchodzi około 1000 ocalałych. Niedługo nie będzie świadków tamtego horroru. Nie możemy odłożyć tych wspomnień na bok. Musimy o nich uczyć. Musimy uczyć o przeszłości. To nasza odpowiedzialność. Zagłada zmusza nas do tego, żeby pamiętać o życiu i żeby je uświęcać.
Uczestnicy sentymentalnej wizyty w Zbąszyniu kontynuowali swój spacer, szukając kolejnych miejsc związanych z ich przodkami. Była to audycja Kamila Chybkiego Zbąszyń 1938. Wystąpili Wojciech Olejniczak, prezes Fundacji TRES, wydawca książki Do zobaczenia za rok w Jerozolimie, potomkowie rodzin Zariaw, Harari i Szechter, deportowanych do Zbąszynia w 1938 roku. Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Wykorzystano materiały z wystawy edukacyjnej Zbąszyń 1938 oraz fragmenty archiwalnej audycji Konrada Stanglewicza Pamięć. Radio Zachód. Kwiecień 2019. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.